Cały Związek Sowiecki był w głębokim szoku, kiedy 21 stycznia 1924 roku zmarł ledwo mający 53 lata Włodzimierz Lenin. W zależności kogo spytać, taka przyczyna zgonu. Jedno jest pewne, kto go znał, to wiedział, że kto jak kto, ale Lenin był nerwowym człowiekiem. Irytowały go hałasy, często miewał depresję, a od migren nie mógł się opędzić. Nie pijał dużo, nie palił i nie pozwalał palić w swoim towarzystwie. Powierzchownie był okazem zdrowia. Można powiedzieć, że na własne życzenie prowadził wyjątkowo intensywne i nerwowe życie. Zajęty był obalaniem caratu, przewodzeniem rewolucji, zwalczał opozycję, wojował z Polską, a do tego kazał zamordować rodzinę carską, pracował po 16 godzin dziennie i jeszcze zabijał bezlitośnie wrogów. Dodatkowo z gorliwością wiejskiego kaznodziei brał na siebie odpowiedzialność za najdrobniejsze rzeczy, bo uważał, że on sam je tylko potrafi zrobić. Być najlepiej. Przywódca krwawej rewolucji był bardzo popularny, a to przyciągało uwagę jego oponentów, którzy pozbawieni alternatyw zlecali zamachy na jego życie. Z każdym kolejnym zyskiwał jedynie na popularności. 30 sierpnia 1918 roku strzelała do niego Fanny Kapłan. Ją rozstrzelano, a Leninowi w szyi na 4 lata pozostał pocisk, który wywoływał przeróżne drażliwe dolegliwości. Wyjątkowo intensywny tryb życia, ciągła nerwowość odbiła się na jego zdrowiu. W maju 1922 roku dostał pierwszego wylewu krwi do mózgu. Po kilku dniach wrócił do pracy, mimo doznania lekkiego paraliżu. To w tym czasie niektórzy zauważyli pewne zmiany w Leninie. Co bystrzejsi zauważyli, że miewał już problemy z pamięcią, a do tego niespecjalnie nadawał się do zarządzania narodem. Pewne oznaki zdekoncentrowania widoczne były podczas jego wystąpienia z 13 listopada 1922 roku, kiedy przemawiał na 4. Kongresie Kominternu, gdzie wygłosił mowę 5 lat rosyjskiej rewolucji i perspektywy rewolucji światowej. Po miesiącu był już drugi wylew. Tak jak po pierwszym ciosie potrafił się podnieść po kilku dniach, tak po drugim wylewie taki scenariusz nie wchodził w grę. Znacznie ograniczyły się jego możliwości. W tych tragicznych okolicznościach podjął jedynie słuszną decyzję. Postanowił odejść od aktywności publicznej. To w tym czasie Lenin jeszcze przestrzegał, że nie można dawać Stalinowi za dużo swobody. No i nie można mu ufać. Lenin uważał Stalina za głupiego prostaka, który niewiele się znał na rządzeniu. Zdaniem Lenina Stalin był w stanie zaprzepaścić to wszystko, co wszyscy rewolucjoniści wypracowali. Słabnący z każdym dniem Lenin widział jako doskonałego przywódcę Lwa Trockiego, którego Stalin szczerze nienawidził, do tego stopnia, że w późniejszym czasie naśle na niego zabójcę. Włodzimierz Iljicz dostał trzeciego wylewu w marcu 1923 roku, po którym doznał rozległego paraliżu. Nie potrafił już ani mówić, ani pisać. Jego żona, Nadjeżda Krupska, wzięła na siebie ciężar zajmowania się nim. Zależało jej na tym, aby mąż wrócił do jakiejś względnej sprawności. Jednak nigdy jej już nie uzyskał z powrotem. Zmarł 21 stycznia 1924 roku. I się zaczęło. Naród nie potrafił się pogodzić z myślą, że stosunkowo jeszcze młody Lenin nagle odszedł. Z miejsca rozpętała się polityczna gównoburza. Pojawiły się nieuzasadnione podejrzenia, że wielkiego wodza rewolucji najzwyczajniej w świecie otruto. Społeczeństwo rosyjskie nie było informowane o tym, jaki był stan zdrowia Lenina i nikt tak na dobrą sprawę nie miał pojęcia o tym, że był po 3 wylewach. Pogrążony w szoku naród przyjął pochlebnie decyzję o tym, by Piotrogród przemianować na Leningrad. Decyzja o zabalsamowaniu ciała Lenina pojawiła się u lekarza, który zaraz na następny dzień po zgonie stwierdził, że ciało wodza wyjątkowo szybko się rozkłada i żeby ono mogło dotrwać do państwowych uroczystości pogrzebowych, bez balsamowania się nie obejdzie. W zamyśle zatem jedynie wstępnie zabalsamował ciało poprzez wpompowanie w arterię środka konserwującego. To dało do myślenia władzy i cyrk się w tym momencie rozpoczyna. Lenin przed śmiercią zażyczył sobie, że po śmierci chce, by go skremowano. No i żeby prochy spoczęły w Piotrogrodzie. I w myśl życzenia męża tego samego oczekiwała jego żona. Tylko że sprawa była polityczna. a politycznie to władza sobie wymyśliła, że wódz rewolucji powinien być wiecznie żywy, by go przyszłe pokolenia mogły zobaczyć na własne oczy. Postanowiono kompletnie zignorować zarówno życzenie samego zainteresowanego, jak i jego żony. Postanowiono zabalsamować zwłoki i postawić eleganckie mauzoleum. Na Cito. Ale się nie dało na Cito. Miesiąc trwało ustalenie, jak na czas budowy mauzoleum zabezpieczyć jego szczątki. Pojawił się nawet pomysł sprowadzenia specjalistycznej lodówki z Niemiec, ale kategorycznie pomysł odrzucono. Postanowiono zawezwać do Moskwy dwóch wybitnych specjalistów. Jednym z nich był wybitny biochemik profesor Iwan Zbarski, drugim był profesor anatomii Władimir Worobiow. Obaj panowie byli świadomi, że jeśli czegoś dobrego nie wymyślą, to w najlepszym wypadku jedynie trafią do katorżniczej pracy do obozu koncentracyjnego. Sprawa była poważna, ponieważ szczątki wodza rewolucji coraz bardziej się rozkładały. Panowie usunęli zatem wszelkie organy wewnętrzne, które trafiły do formaliny. Następnie wytłoczyli wszelkie płyny ustrojowe, a wstrzyknęli za to roztwór gliceryny i octanu potasu. Priorytetowo potraktowano mózg Lenina, który przewięziono w celu przeprowadzenia badań, które miały stanowić niezłomny dowód na geniusz jedynego w swoim rodzaju rewolucjonisty. Zabezpieczono ciało przed niechcianymi wyciekami i po 4 miesiącach panom udało się przeprowadzić pełną mumifikację bez żadnych komplikacji. Panom kamień spadł z serca, a władza zacierała ręce, a Leninowi było już po prostu obojętne. Jego zabalsamowane szczątki trafiły do krainy wiecznego szczęścia, czyli do jego własnego mauzoleum, które powstało zaraz u podnóża Kremla. Pierwsze mauzoleum różni się znacząco od tego, którego można podziwiać dzisiaj. W myśl starorosyjskiej zasady, byle szybko, byle je ukończono, bo inaczej trafimy na Syberii łono. Pierwsza konstrukcja była z drewna sosnowego. Szybko przebudowano mauzoleum i pojawiło się drewno dębowe. Sięgano po najlepsze wzorce. Piramida schodkowa faraona Dżesera w Sakrze. Grobowiec króla perskiego Cyrusa II Wielkiego w Pasargadę. Kamienne, porfirowe mauzoleum trafiło na Plac Czerwony w 1930 roku, gdzie Lenin dorobił się nowego sarkofagu. Po ponad 40 latach, w 1973 roku, w trosce o wodza rewolucji dochodzą pancerne szyby. W 2024 roku minie już 100 lat, odkąd Lenin jest poddawany regularnej konserwacji. Co pół roku jest kąpany w mieszance octanu potasu, alkoholu, gliceryny, wody destylowanej i chininy. Po dzisiejszy dzień regularnie co tydzień jego twarz i ręce są poddawane działaniu specjalnego preparatu, który usuwa pleśń i nadaje specjalny, trupioblady kolor. Jedynie na temat czego się spekuluje, to jak właściwie wódz rewolucji zmarł. Mimo przeprowadzenia licznych badań, testów, analiz, to i tak do końca nikt nie jest pewien. Rzecz jasna, decydującą rolę odegrały kolejne wylewy, ale podejrzewa się najczęściej rodzinną przypadłość, bo jego ojciec również zmarł z powodu wylewu. Nie można także wykluczyć kiły, której nie potrafiono w jego czasach leczyć. Jednak z tą tezą wielu badaczy się nie zgadza, ponieważ Lenin był wierny jednej kobiecie i jednej kochance, co jak na powszechnie panujące standardy w samej partii komunistycznej, szczególnie u osoby tak wysoko postawionej, było dość konserwatywne. Niektórzy sugerują, że jego kochanka, mająca sama sporo kochanków, mogła zarazić się od któregoś z nich. Do 2024 roku dokumentacja medyczna związana ze stanem zdrowia Lenina jest w Federacji Rosyjskiej objęta tajemnicą państwową i wiele wskazuje na to, że dalej będzie praktycznie tak w nieskończoność. Mit rozrósł się na tyle, że nie ma odwrotu. Po co komu w Rosji prawda? Strzelać przecież z niej nie będą. Od momentu rozpadu Związku Sowieckiego pojawiały się głosy, aby mauzoleum zlikwidować, ale póki duch odrodzenia Związku Sowieckiego krąży po Kremlu, nie ma co liczyć na to, żeby Lenin miał trafić gdzie chciał pierwotnie, czyli w rodzinne strony. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, a jak nie, to w dół. A jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, lajkujcie, róbcie co chcecie, w końcu wolny kraj. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.